Szanowni Państwo, gościem jest pan profesor Władysław Mielczarski, ekspert do spraw energetyki, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Witamy bardzo serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, wiele dyskusji w ostatnim czasie na temat emisji CO2. Pan premier Mateusz Morawiecki mówił o spotkaniu na Węgrzech. Tam też jest spotkanie z prezydentem Francji, Emmanuelem Macron. No i mówi, jesteśmy zaniepokojeni europejskim systemem handlu emisjami. Polska na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej poruszy konieczność przebudowy tego systemu. Czy to coś wniesie? Bo pewnie to nie tylko problemy Polski, panie profesorze.
No jak najbardziej. Ten system handlu emisjami, który był wprowadzany właściwie po to, żeby źródła odnawialne były bardziej konkurencyjne niż źródła produkujące energię elektryczną z paliw kopalnych, w pewnym momencie wymknął się spod kontroli. Ale ja bym, proszę ojca, wrócił trochę do początków, żeby nasi słuchacze jakby wiedzieli, skąd to się właściwie wziął, ten cały system. No to, że w roku 2005, kiedy został wprowadzony, wtedy w Komisji Europejskiej doszli do wniosku, że źródła odnawialne są bardzo kosztowne. I rzeczywiście są kosztowne, bardziej kosztowne. I do tej pory tak jest. W związku z tym, żeby były one bardziej konkurencyjne w stosunku do klasycznych elektrowni węglowych czy gazowych, to trzeba by te elektrownie konwencjonalne obłożyć podatkiem, prawda? I wymyślono taki podatek, że te elektrownie, które używają węgla i gazu, będą musiały kupować pozwolenia na emisję. Oczywiście pozwolenie na emisję jest rzeczą zupełnie sztuczną, jakby którą wykreowano. I dzięki temu, że będą musiały kupować te pozwolenia, to będą bardziej kosztowne i w związku z tym odnawialne źródła jako bardziej konkurencyjne wyprą te źródła konwencjonalne i będziemy mieli energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Ale w założeniu tego był błąd, bo po prostu źródła odnawialne nie mogą wyprzeć konwencjonalnych ze względu na to, że energia czy produkcja energii ma zupełnie inne cechy. Źródła odnawialne produkują na przykład panele fotowoltaiczne 1000 godzin rocznie, a rok ma prawie 9000. Wiatraki produkują 2300, rok ma 9000. Potem produkują wtedy, kiedy świeci słońce albo wieje wiatr, na przykład w tej chwili prawie niewiele produkują. A energia dla społeczeństwa jest potrzebna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Więc one nigdy nie wyprą. Jeżeli energia z elektrowni węglowej nawet będzie 20 razy droższa do energii z wiatraka, to i tak nikt nie zrezygnuje z elektrowni węglowej, ponieważ ona ma takie cechy, której żaden wiatrak, żaden panel i żadne wszystko, co jest inne, odnawialne, nie będzie posiadało. Czyli już na początku tego samego systemu tkwił błąd w założeniu. Nie można wyprzeć coś, co jest niezbędne w jakiś sposób. Można wyprzeć coś, co można zastąpić równorzędnym elementem, ale odnawialne źródła nie są. I uczyniono z tego taki, proszę ojca, system pseudorynkowy, że komisja przydzielała pewną ilość pozwoleń, elektrownie kupowały i tak dalej, i tak dalej. No i cena tego pozwolenia, bo to na tonę się kupuje, jednej tony, wynosiła przez całe lata 8 euro, 10 euro. No było to jakieś takie uciążliwe dla elektrowni, ale można było przeżyć, dlatego że na przykład elektrownia Bełchatów, która powiedzmy jest największą polską elektrownią, produkuje energię, nie licząc tych właśnie pozwoleń i podatków, rzędu 200-250 zł za megawattogodzinę, za jedną jakby powiedzmy jednostkę energii. No jak musiała kupować tam za 8 euro jedną tonę, jedną megawattogodzinę, no to 8 euro, no to wiadomo, to było tam trochę pieniędzy, ale to 30 parę złotych, ale to można było przeżyć przy tych 250. No i komisja cały czas manipulowała przy tym systemie, to wprowadzała rezerwę, to odkładała, to dokładała, żeby podnieść tą cenę tych pozwoleń. I się nie udawało, aż w roku 2017 zmieniono przepisy i o ile poprzednio te pozwolenia mogły nabywać tylko elektrownie, elektrociepłownie, czyli jakby rynek nabywców był ograniczony, czyli ten, to w tym momencie, po 2017 roku, zrobiono z tego jakby prawo majątkowe, które każdy może kupić. Im może sobie zachować, albo może sprzedać. I natychmiast na ten rynek weszły potężne banki, fundusze inwestycyjne i zaczęły spekulacje. Polegało to na tym, że oni wykupowali te pozwolenia, chowali tam gdzieś do szuflady i czekali, a brak pozwoleń powodował windowanie ceny do góry. I dzięki tym spekulacjom, czy mówisz, przez te spekulacje, to trudno mówić dzięki, cena dochodzi dzisiaj do 90 euro, to jest 80-90 euro za tonę. To jest niszczące, proszę ojca. Bo wróćmy do tego Bełchatowa. Jeżeli tam cena, koszt energii, to jest rzędu 200 zł produkcja, to on musi kupić jedną tonę za 90 euro. 90 euro, jak pomnożymy przez 4, to jest prawie 400 zł. Czyli mamy 200 zł koszty produkcji i 400 zł podatek ekologiczny. No to w sumie cena jest 600. No i widzimy to, co widzimy.
No co w takiej sytuacji zrobić? No bo jeżeli to jest spekulacja, jeżeli ktoś sobie inwestuje, ktoś no jakby widzimy wypracował sobie to i doszedł do takiego momentu, no to można szachować praktycznie każdą gospodarkę, naciskać, bo mówimy teraz źródła odnawialne, prawda, dbamy o klimat, no ale za tym też stoją jakieś państwa, które mają te technologie, które je dopracowały i teraz i za technologię, i za tą za to wszystko one będą dostawały pieniądze, a my będziemy to kupowali. Teraz kolejny szach mamy, bo gaz idzie w górę. Kolejnym szachem może być nawet energia jądrowa, bo też nie mamy tego paliwa. Też czyjeś technologie, czyjeś paliwo. Więc co w takiej sytuacji my możemy zrobić? Bo tutaj było spotkanie szefów państw wyszehradzkich, V4 z udziałem prezydenta Francji. Teraz zapowiadana jest wizyta chyba w czwartek, takie spotkanie z Radą, prawda, Europejską. No, pytanie, co Polska jest w stanie wywalczyć, albo czy jesteśmy w stanie na przykład obronić węgiel? Bo czytając dzisiaj artykuł, wywiad z panem w naszym dzienniku, no mówi pan, że program zamykania naszych kopalń jest równie bezsensowny jak forsowanie na siłę odnawialnych źródeł emisji.
Proszę ojca, tak jest. To znaczy, co można zrobić? Od razu trzeba powiedzieć, że nie będąc absolutnie antyunijnym, bo taki nie jestem i widzę szereg zalet, to trzeba też widzieć, że Unią rządzą największe państwa Europy Zachodniej. To jest Francja, kiedyś jeszcze była Anglia, w tej chwili Niemcy, plus tam z jakimś towarzystwem Holandia, Dania i Belgia. I to, co się dzieje, to jest bardzo dla nich pozytywne. No bo popatrzmy, jeżeli elektrownie węglowe i gazowe płacą ten haracz, prawda, w postaci pozwoleń, to Francja wybudowała sobie bardzo dawno temu jeszcze razem z bombą jądrową elektrownie jądrowe, kiedy one były 3-4 razy tańsze niż dzisiaj, energetykę jądrową, która nie potrzebuje tego kupować. Francuzi na tym zyskują, oni tego nie płacą. Niemcy kompensują to sobie w różny sposób, w ten sposób, że sprzedają źródła odnawialne. I to jest wielki biznes dla tych krajów. Ja przytoczę taki konkretny przykład. Polski Sejm, Parlament uchwalił ustawę o rozwoju energetyki wiatrowej morskiej. Do 2030 roku będziemy mieli 6000 megawatów, a później następnie 4, czyli do 2035 10000. Na to wydamy 140 miliardów. Proszę sobie, to jest nieprawdopodobna suma, 140 miliardów złotych. I teraz jest pytanie, no kto na tym zarobi? Kto produkuje wiatraki morskie? Kto produkuje kable morskie? Kto ma statki, żeby tam to zawieźć, zmontować wszystko, postawić? Kto to potrafi? My na pewno nie. Jedyną rzeczą, która Polska może, czy polskie firmy mogą tam zarobić, to jest składowisko śmigieł. I mówi się, że takie składowisko byłoby może w Gdyni, może w Łusce. No ile można na składowisku zarobić? Milion, dwa, no może 10, a te miliardy tam wypłyną. I to jest, proszę księdze, sytuacja taka, że myśmy weszli do tej Unii i na pewno żeśmy w pierwszym etapie skorzystali, ale w tym drugim etapie już naprawdę zostajemy jakby powiedzmy obciążani różnymi z tymi. Tak anegdotycznie ostatnio czytałem, że w tych naszych relacjach unijnych to jak się dzieje, kto zarabia, Schmidt czy Kowalski, ale z tego przykładu, którym tu dałem, to raczej Schmidt zarabia na Kowalskim i to dosyć dużo. Niestety to nic się nie dzieje bez przyczyny. Za tym stoją potężne pieniądze, które te kraje zarabiają.
A co teraz z węglem? Bo w Polsce ostatnimi czasy no, doszło do tego, że były no, problemy energetyczne. I teraz jak my sobie z tym wszystkim poradzimy? Bo pytałem o ten gaz. Też bierzemy go skądś, prawda? Zanim Baltic Pipe ruszy, no to też chwilę, zanim dostawy, czy będziemy na przykład mogli zwiększyć gazu dostarczane od innych kontrahentów, no to co w takiej sytuacji, żebyśmy no, nie mieli problemów energetycznych, ciepłowniczych, kiedy na przykład przyjdzie zima, a jeszcze jest to widmo zamknięcia chociażby Turowa, bo straszy nas ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No i też takie widmo, bo i Bełchatów, i Turów nie wiecznie będą trwały. Prawda? Tam też, zresztą pan profesor mówił chyba 40 któryś rok czy 50, jeżeli znaleźlibyśmy czy korzystalibyśmy z innego miejsca, gdzie wydobywalibyśmy węgiel brunatny. Jak pan tutaj widzi tą perspektywę energetyczną dla Polski?
Słuchajcie, to może najpierw powiemy trochę o węglu, a później byśmy wrócili do gazu, bo on też jest szalenie ważny.
Proszę bardzo.
No więc tak jak mówiłem w wywiadzie dla Nowego Dziennika, w ogóle zamykanie polskich kopalni to jest bezsensowne. No bo to się nie wpisuje w politykę Unii Europejskiej, no bo Unia chce, żeby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, CO2. No przecież kopalnie nie emitują CO2. Myślę, emitują tam może trochę z hałdy, niewiele. Emitują elektrownie węglowe. W związku z tym, jak my zamkniemy polskie kopalnie, to się pozbawimy polskiego surowca i się uzależnimy, bo ten węgiel będziemy musieli sprowadzić, bo elektrowni nie zamkniemy, bo ludzie, społeczeństwo i przemysł potrzebuje ciągłych dostaw energii. W związku z tym nasz program węglowy będzie miał taki skutek, że zniszczymy własne bogactwa, bo tam, prawda, są szyby zamykane i likwidowane. Zniszczymy pewną kulturę i całą społeczność, która jest na Śląsku, wielowiekową zresztą, i uzależnimy się od kogo? No od Rosji najbardziej, bo ona jest najbliżej, prawda? Ale i od Kolumbii gdzieś tam. To jest w ogóle niespotykane, w jaki sposób to jest robione i po co to jest robione. No oczywiście można górników odesłać na emerytury, można dać im tam jakieś, powiedzmy, pomostowe też emerytury, ale trzeba wiedzieć, że w górnictwie pracuje 80 tysięcy ludzi.
No, ale rządowy program dekarbonizacji jest, no co, sami z siebie to robimy, czy jesteśmy do tego też w jakiś sposób przymuszani przez Unię Europejską?
Nie. To znaczy, to co my robimy, to my wychodzimy, jeśli, przepraszam, użyję tak kolokwialne, proszę ojca, przed orkiestrę. Bo przykładowo, Niemcy bez przerwy składają deklaracje, ile to zamkną tego, odejdą od tego węgla, wcale nie mają zamiaru odchodzić. Spalają węgla brunatnego 3 razy tyle, co Polska. Tyle samo węgla kamiennego, który sprowadzają. W tym roku, w kwietniu, oddali nową elektrownię węglową w Datteln, takie 1000 megawatów. Więc oni składają deklaracje, ale nic nie robią. Natomiast my zaczynamy robić coś. Mało tego, uważam, że cała ta polityka, i to nie mówię o tej opcji politycznej, ale szczególnie tamta, która była poprzednio, to był rodzaj takiego nacisku. Weźmy te pieniądze z Unii, weźmy za wszelką cenę, zróbmy co Unia chce, zniszczmy własną gospodarkę, bo dostaniemy trochę tych pieniędzy z Unii. No i co z tymi pieniędzmi zrobimy? Przecież my już w tej chwili, jak dajemy te pieniądze na samorządy, to samorządy mają problemy, na co to wydać. Jak drogi nie budują, to budują jakieś ławki, drogi dla rowerów. To jest problem. Mało tego, my jesteśmy, proszę ojca, płatnikiem netto. My więcej wpłacamy do Unii niż dostajemy. I te pieniądze, o które tam walczymy na ten ład, to jest sytuacja taka, że dostaniemy 20 miliardów naszych pieniędzy, które żeśmy wpłacili, a drugie 20 to jest pożyczka, którą będziemy musieli spłacić. Więc naprawdę, bo teraz tam są stawiane warunki praworządności, żeby nam nie dać tych pieniędzy. I uważam, że dla polskiej gospodarki byłoby lepiej, gdyby po prostu tego nie było. Także my naprawdę, wiele tu jest ludzi, którzy gotowi są zrobić bardzo dużo przeciwko własnemu krajowi, kulturze, po to, żeby może dać pieniądze z Unii, żeby dostać jakieś stanowisko, grant i tak dalej. Naprawdę tu wiele grup społecznych zachowuje się w ten sposób.
No a co z gazem?
A co z gazem? No tak. Gaz w tej chwili, proszę ojca, dzisiaj pan sprawdzałem, ostatnio cena wynosi $1425 za 1000 metrów sześciennych, bo to jest takie. Co to znaczy? Bo no, oni wszyscy są energetykami, więc nie wiedzą, czy to dużo, czy to mało. To ja podam taki przykład. Myśmy 12 czy tam 13 lat temu zawarli taki kontakt z kontrakt z Gazpromem. Ten kontrakt podpisywał ówczesny wicepremier i minister gospodarki pan Waldemar Pawlak. I po tym kontrakcie no, wylała się fala takiej krytyki. Myśmy do tego ten Gazprom podawali do sądu i tak dalej. Że ten gaz był za drogi, my przepłaciliśmy. A ojciec, myśmy wtedy płacili $200, a dzisiaj jest po $1400. I ponieważ ten kontrakt nam się wydawał za drogi, to myśmy nie próbowali go przedłużać, a on nam się kończy w przyszłym roku. I teraz, jeżeli my pójdziemy, żeby go przedłużyć, no to każdy kupujący, niezależnie czy to jest ze wschodu czy zachodu, mówi, przecież ja ci nie sprzedam za $200, skoro ja na rynku mogę za 1400. To będzie naprawdę następny kontrakt miażdżący praktycznie gospodarki. Podobnie z Baltic Pipe. Proszę zobaczyć, że my nie mamy zakontraktowanego gazu dla Baltic Pipe. Wybudujemy, ale ten gaz musimy kupić w Niemczech, bo to jest, podłączamy się do niemieckiej rury, która idzie z Norwegii do Niemiec. I znów, jeżeli na rynku gaz jest po 1400, no to proszę bardzo, my ci sprzedamy, ale przecież nie sprzedamy ci po 200. Ja się obawiam, że bo jeszcze przyszły rok, to jeszcze obowiązują te kontrakty Jamal i ta w miarę niska cena, ale w 2023 będziemy już płacili po cenach takich rynkowych. Mało tego, też nasza niefrasobliwość czy nieodpowiednia polityka energetyczna spowodowała, że nie mamy kontrakt na dostawy gazu skroplonego do Świnoujścia. My tam kupujemy, powiedzmy, od dostawy do dostawy i teraz kupujemy po $1400 te kontrakty. I ja się obawiam, że to będzie bardzo negatywnie oddziaływało na gospodarkę, bo chociaż gazu w energetyce nie używamy za dużo, mamy kilka elektrociepłowni gazowych, ale używamy w chemii, szczególnie dla nawozów. W związku z tym, jeżeli ten gaz będzie drogi, no to będzie wszystko drogie. Myślę, że Polska powinna jasno powiedzieć Unii, my tak nie możemy. To jest samobójstwo dla nas gospodarcze i społeczne. W związku z tym powiedzcie nam, co my mamy robić, żeby nie ponosić takich kosztów, bo jesteśmy krajem biednym i nie jesteśmy w stanie tych obciążeń wymyślić.
A myśli pan, profesor, że tak sprawę możemy postawić i zostaniemy wysłuchani?
Możemy, absolutnie możemy postawić. Możemy postawić. Nie na zasadzie wychodzimy z Unii, trzaskania drzwiami, tylko powiedzieć, przepraszam, my musimy wybudować elektrownię węglową, a mamy na to pieniądze, bo jest Polski Fundusz Rozwoju, który obraca miliardami, dziesiątkami miliardów. A my potrzebujemy, żeby uzdrowić energetykę 5 miliardów rocznie. To jest naprawdę żadne pieniądze w porównaniu z tym, co są w Polskim Funduszu Rozwoju. Możemy za te pieniądze nie prosić się banków, nie prosić się niczego, tylko zacząć budować. Jak Unia zacznie nam mówić, że nie, no to trzeba powiedzieć, no co mamy zrobić? Co mamy zrobić? Gaz? Nie ma gazu. Atom? Atom jest dziesięciokrotnie droższy od gazu, a siedmiokrotnie droższy od węgla. W związku z tym to też nie jest. Mało tego, do atomu jest olbrzymia kolejka, bo moce przerobowe tych firm, które produkują, w Europie jest tylko jedna firma, francuska REWA, która produkuje, a naprawdę nie kupujmy od Chińczyków ani Koreańczyków, bo to pomimo tej całej propagandy to nie jest ta technologia i myślę, że nikt rozsądny od reaktora w takim stopniu bezpieczeństwa nie kupuje. Trzeba powiedzieć twardo. I proszę Krzysztof, ja byłem doradcą ministra gospodarki w 2005-2007 i myśmy robili konsolidację, łączyliśmy firmy, bo chcieliśmy, żeby były większe, bo te małe nie były w stanie przetrwać. I też Unia powiedziała nie. A my powiedzieli, myśmy i tak to zrobimy. Jeżeli mówicie, że nie, to powiedzcie nam, jak mamy to zrobić. No i nic, się pogodzili. Tam trochę pomarudzili. I chodzi o to, że jeżeli my nie będziemy trzaskać drzwiami, nie będziemy wchodzić w konflikty, bo czasem pewne rzeczy są niepotrzebne, ale powiedzieć jasno, nie zrobimy tego, bo nie popełnimy samobójstwa gospodarczego. I myślę, że to by podziałało. Twarda z naszej strony, powiedzmy, postawa, a nie żebranie w Unii o pieniądze, które i tak będziemy musieli oddać. Bo ten cały ład to są pożyczone pieniądze, które sami byśmy pożyczyli na niższy procent.
Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję ojcu, dziękuję państwu, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Władysław Mielczarski, ekspert do spraw energetyki, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.